Jest to prawdą, że człowiek nie zna samego siebie, ale tym bardziej nie znają go jego bliźni. Więc szczególnie dzieje się tak, jeżeli mamy do czynienia z malarzem, który zmarł już jakiś czas temu. Zostało po nim stosunkowo niewiele pism i tak naprawdę możemy analizować jego malarstwo, trochę listów i niewiele informacji, które możemy przeczytać w gazetach czy w publikacjach z czasów Aleksandra Gierymskiego. Proszę Państwa, zaczniemy od pomarańczarki. Ja się trochę wzbraniałam od pomarańczarki, dlatego że ona dla mnie już była 2 lata temu. Przede wszystkim chciałabym opowiedzieć Państwu o Aleksandrze Gierymskim i o tym, co można przeczytać w jego obrazach, zobaczyć w jego obrazach. Chciałabym Państwu opowiedzieć o geniuszu tego absolutnie nieprzeciętnego człowieka, wspaniałego twórcy, który zostawił nam swój dorobek malarski. Dla mnie spotkanie z nim było czymś nadzwyczajnym. Zrealizował pewnego rodzaju ideał. Dlatego, że jego droga życiowa jest tak pełna. To wszystko, co zostawił, widać w tym taką ewolucję, która mówi o jedności człowieka i jego twórczości. O tym, że był to człowiek niezwykle głęboko myślący i przeżywający swoją rzeczywistość. Otworzył drzwi i pobiegł dalej w czas, w zasadzie do naszych czasów. Wielokrotnie się śmieje sama do siebie, że jest lepszy od nas, bo stworzył technikę 3D, w której my nie jesteśmy w stanie uzyskać takich efektów jak ten malarz. Był to malarz myślący, analizujący, wspaniały obserwator rzeczywistości i człowiek, który nie tylko analizował, nie tylko obserwował, ale był w stanie to, co zaobserwował, przełożyć na język malarstwa. Oczywiście dla konserwatora jest to niezwykle trudne wyzwanie, bo proszę sobie wyobrazić człowieka, u którego każdy obraz jest oddzielną konstrukcją, do którego dobierał materiały, środki wyrazu, sposób wyrazu. Każdy jest inny, więc konserwator poniekąd nie może się uczyć na rzeczach, które miał w ręku wcześniej. Nie może z tego pociągać wniosków dla siebie, ponieważ następny obraz jest już czymś zupełnie innym. Jest w tym niesamowita przygoda, ale i ogromne trudności. Nie ma czynności konserwatorskiej, które określamy jako prozaiczne, proste, łatwe. Przy wypadku twórczości Aleksandra Gierymskiego każda z czynności jest trudna i każda może spowodować lawinowe działania, niekoniecznie pozytywne. Zaczniemy od pomarańczarki. Jak pracowałam na pomarańczarce, to już parę lat w muzeum przepracowałam. Nie jestem nowicjuszem w tym zawodzie. Miałam w ręku 3 obrazy Aleksandra Gierymskiego z innego czasu, ale miałam z nim doświadczenie i wiedziałam, że jest to malarz bardzo trudny. Już wtedy wiedziałam. A mimo wszystko pomarańczarka zaskoczyła mnie skalą trudności. W zasadzie nic mnie nie było w stanie przygotować na zderzenie z obrazem tak skomplikowanym pod względem technicznym. Obraz jak obraz, proszę Państwa. Krosno, płótno, grunt, warstwa malarska. Każdy obraz, podobne i każdy inny. Jest to oddzielne jakby punkt dla badaczy, co się dzieje z tymi obrazami, że przy konserwacji są tak bardzo trudne. Kiedy pojechałam na ekspertyzę, zobaczyłam obraz w takim stanie. Został on porównany w czasie ekspertyzy z fotografią archiwalną zachowaną w muzeum. Jest to fenomen, że wciąż możemy korzystać z tego zasobu archiwalnego. Dzięki temu łatwiej było udowodnić, że ten obraz jest dokładnie tym obrazem, a nie jakąś inną pomarańczarką, ponieważ zawsze takie ryzyko istnieje, że jeżeli malarz namalował dwa obrazy takie same, to dlaczego nie miał namalować trzeciego? Ale jeżeli się chce odzyskać obraz, to trzeba udowodnić, że to jest dokładnie ten obraz, a nie żaden inny. Pomarańczarka była naklejona na sklejkę. I był to jeden z najbardziej dramatycznych momentów w jej życiu. Nie sam moment wywiezienia jej z kraju. Nie to, że była zwinięta, ale ten moment naklejenia jej na podobrazie wtórne. Przypomnijmy, że w tym okresie w Niemczech zawodu konserwatora jako takiego nie było. Pracowali Rosjanie i głównie introligatorzy. Oczywiście, jak zawsze, malarze również dokonywali napraw obrazów. Tym obrazem zajął się introligator, co możemy jakby poznać po śladach, które na obrazie odnajdujemy i widzimy sposób postępowania z obiektem. Więc jeszcze raz, pomarańczarka została naklejona, płótno oczywiście zostało naklejone na sklejkę przy pomocy kleju skórnego, a jej krawędzie zostały zawinięte na odwrotną stronę sklejki. Pokrótce mogą Państwo zobaczyć, że nie była w bardzo dobrym stanie. W zasadzie 100% warstwy malarskiej uległo przemalowaniu. Teraz powiem dlaczego. Tutaj widzimy takie uzupełnienia w ubytków przy pomocy wosku. Widzimy wciąż stojące daszki i ubytki warstwy malarskiej, które są zalane farbą. Tutaj z kolei widzimy ubytki warstwy malarskiej i gruntu, które po prostu zostały zamalowane. Zanim opowiem o tym. Proszę Państwa, obrazy Aleksandra Gierymskiego i pomarańczarka oczywiście również wykazuje bardzo dużą wrażliwość na wilgoć, temperaturę i rozpuszczalniki. I to jest bardzo ważne, dlatego że to są środki i sposoby, którymi konserwacja się posługuje. Do impregnatów używamy rozpuszczalników, do usuwania przemalowań używamy rozpuszczalników, do ekstrakcji używamy rozpuszczalników, wszelkie zaklejania jest przy użyciu klejów, do których również, w skład których również wchodzą rozpuszczalniki. Temperatura, wszelkie sprasowywania, podgrzewania, mamy kleje termoplastyczne, więc jest to dla nas bardzo ważne, jeżeli możemy użyć temperatury. I wilgoć. I teraz pokrótce, ponieważ nie mam tych slajdów, jeżeli będą Państwo czuli niedosyć w oglądaniu slajdów z pomarańczarki, to zachęcam na wystawie, już przy drzwiach wyjściowych z wystawy jest telewizor i jest pełne slajdowisko z opisami dotyczące konserwacji pomarańczarki. Proszę Państwa, wrażliwość na wilgoć tych obrazów jest bardzo duża. I teraz, tak jak powiedziałam, klej skórny została naklejona na klej skórny na sklejkę. Klej skórny jest dyspersją wodną. I jeszcze do tego zagrzaną. Naprowadzony na sklejkę i do tego przyłożony obraz i przyklejony. Musimy sobie wyobrazić, że skurcz tego płótna jest bardzo duży. Ja zrobiłam na innym obrazie taką próbę i nawet włożyłam tą próbę w miarkę. Na przestrzeni 2x2 cm farba po dodaniu kleju wodnego zaczyna odstawać od płótna na prawie centymetr. To się dzieje na przestrzeni 2x2 cm. A teraz proszę sobie to wyobrazić na przestrzeni całego obrazu. Dlatego mówię, że był to najgwałtowniejszy moment w historii zniszczeń obrazu, a w zasadzie uszkodzeń tego obrazu. Ponieważ proces destrukcji trwał nadal. Na obrazie nadal były daszki. W momencie proces suszenia tego obrazu był typowo introligatorski. Po sklejeniu dwóch płaszczyzn obraz został włożony do prasy introligatorskiej i tam leżał przez jakiś czas, susząc się. Natomiast płótno cały czas pracowało. Jak introligator wyciągnął obraz z prasy, to się okazało, że trochę się go posypało. Dlatego, że płótno i owszem, przytwierdziło się do sklejki, natomiast warstwa malarska niekoniecznie była już dobrze przytwierdzona do płótna. No co miał biedny zrobić? Przecież już miał tył zablokowany, bo była tam sklejka, więc miał dostęp tylko od przodu. I proszę Państwa, stąd się wzięło to przemalowanie w dużej mierze. Dlatego, że potraktował rozrzedzoną farbę z dużą ilością spoiwa jako klej. Dlatego, że farba, którą naniósł, ona była stosunkowo rzadka, dlatego, że cały czas, jak Państwo widzieli, była widoczna pomarańczarka, kompozycja i tak dalej, prawda? Ona była pozalewana, ale była widoczna. Farba wniknęła w te wszystkie spękania i spoiwo zastygło. Obraz był poniekąd zabezpieczony. Ale mijają lata i obraz nadal wykazuje aktywność, jeżeli chodzi o wilgoć. Nadal pracuje. W takim też stanie wzięliśmy ją z powrotem do domu. Kiedy wyciągnęłam ją z sejfu, w którym było zimno i wilgotno, stwierdziłam, że kolejne łuski zostały mi na palcach. I to oznaczało, że obraz nie jest stabilny, nie jest bezpieczny. Trzeba go zabezpieczyć. Podjęliśmy decyzję o usunięciu tej sklejki, tak żeby można było obraz zabezpieczyć technicznie, zaimpregnować na całej jego powierzchni. Bo jeżeli chodzi o podchodzenie od strony lica, to podawanie kleju miejscowo nie rozwiązuje problemu, bo już milimetr dalej i warstwa malarska nadal mogłaby się osypywać. Więc trzeba to było zrobić na całej powierzchni. Pomarańczarka została zabezpieczona bibułką, a w zasadzie czterema warstwami bibuły i na koniec dostała takie dosyć grube licowanie. I teraz w skrócie. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, że zaczęliśmy pracę od odpięcia tych zawiniętych krawędzi obrazu i zaczęliśmy usuwać sklejkę. Cały czas trzeba było pracować w zabezpieczeniu z woreczków z piaskiem. Dlatego, że sklejka, na którą zaczęło się już ściągać warstwowo, zaczęła się wyginać, co z kolei zagrażało obrazowi, więc należało ją cały czas trzymać na uwięzi w ściskach stolarskich i pod piaskiem. Po dojściu do płótna no, trzeba było zrobić drzazgi ze sklejki. Jako taki cukierek i nagroda za pracę pokazał nam się numer inwentarzowy, stary, muzealny, który już wtedy wszystkim pokazał, że to jest dokładnie ten obraz i żaden inny. A ze sklejki, z tej ostatniej warstwy, został nam prezent w postaci wazonu. Do dzisiaj zresztą w pracowni. Pamiątkowy wazon z drzazgami po ostatniej warstwie zdjętej z pleców pomarańczarki. Kiedy odwrocie obrazu już zostało oczyszczone, trzeba było również zacząć zdejmować zabezpieczenie ze strony lica. Cały czas obraz był w napięciu, został naciągnięty na pasy pomocnicze i był naszpanowany i przeprowadziliśmy impregnację. Po czym trzeba było usunąć wszystkie warstwy zabezpieczające. No, tak się stało, że musieliśmy zrobić impregnację trochę wcześniej niż byśmy chcieli, bo najlepiej byłoby ją zrobić już w momencie, kiedy bibułka jest odklejona. Natomiast ze względu na wrażliwość warstwy malarskiej, ze względu na to, że ona wciąż miała daszki, bo to wszystko zostało po prostu utrwalone, zabezpieczone tą bibułką, przeprowadziliśmy impregnację wcześniej. Ona była robiona po kawałeczku i każdy kawałek był obciążany i suszył się w zasadzie przez cały dzień. A tutaj jest moment zdejmowania ostatniej warstwy bibułki. Robiłam to za pomocą skalpela do chirurgii oka i takiej nagrzewnicy, ale nie nagrzewając warstwę malarską czy tą bibułkę, tylko samo ostrze skalpela i nim przecinałam klej, na który była przyklejona bibułka. Potem trzeba było zrobić kolejną czynność, czyli usunąć przemalowania. Proszę Państwa, ten wacik ma wielkość łebka od szpilki, żeby nie było wątpliwości. Pracę, jaką wykonujemy w zabezpieczeniu. Sprawdzamy to, co robimy w ultrafiolecie. I teraz proszę zobaczyć, jakie było przemalowanie. Tutaj mamy oryginał odsłonięty. I tu przemalowanie, które się wlewa w ubytki i zasłania nam oryginalną warstwę malarską. I widzimy to dokładnie również w ultrafiolecie w postaci takich ciemnych plam. Różnica w trakcie czyszczenia była również taka widoczna gołym okiem. I potem kolejne czynności. Zdublowaliśmy obraz, czyli nakleiliśmy na dodatkowe podobrazie, dlatego że ona bardzo długo przebywała na sklejce, a stan płótna, pomimo że nie było ono uszkodzone mechanicznie, to cały obraz jest na tyle dużo przeszedł i na tyle został uszkodzony, że trzeba było go jednak podjąć decyzję o zdublowaniu. Dostała dosyć specyficzny dublaż. Widzą Państwo, że nie jest to płótno lniane, jak to robimy bardzo często, tylko tym razem dostała tkaninę szklaną. Również chodziło o to, żeby obraz się nie ruszał. Tkanina szklana się nie rozciąga. Dublaż przebiegł na zimno ze względu na jej wrażliwość na temperaturę. Bo tutaj jest już na stole dublażowym pod przyciskiem przykryta folią i jest włączone ciśnienie, ale ani ciśnienie nie jest bardzo wysokie, ani nie ma w tym czasie włączonej temperatury. Także cały czas musieliśmy uważać i na rozpuszczalniki, i na wilgoć, i na działanie temperatury. Dostała również dosyć specyficzne krosno, które używamy od jakiegoś czasu, a które wymyślił ten oto pan Henryk Arendarski. Jest to krosno samonaprężające się. Obraz jest wtedy bardzo dobrze zabezpieczony i nie jest poddawany dodatkowemu działaniu, jakby drewna, bo drewno inaczej reaguje i szybciej reaguje na zmiany wilgotności i temperatury, na zasadzie wilgotności, i chodzi o to, żeby to płótno płynnie pracowało i tak naprawdę jak najmniej. I tutaj już, proszę Państwa, widzimy kolejne fazy, czyli uzupełnienie ubytku w warstwie malarskiej i gruntu kitem. W tym miejscu chciałabym Państwu przypomnieć, że bardzo chronimy oryginał i pracujemy tylko w miejscach braków, a nie tam, gdzie mamy oryginalną warstwę malarską. To się różni od starej historycznej konserwacji, w której wielokrotnie kity czy retusze zakrywają całkiem sporą powierzchnię warstwy malarskiej. To nie jest krytyka. Dzięki naszym starym kolegom, dzięki naszym poprzednikom wciąż mamy te obiekty i my możemy sobie usunąć te wszystkie naddatki. Natomiast gdyby oni się nie zabrali, gdyby tych obiektów nie wzmocnili, to wielokrotnie byśmy nie mieli już do nich dostępu, bo by ich po prostu nie było. Nasz sposób pracy w tej chwili jest już po prostu trochę inny i my pracujemy tylko w tych miejscach, idealnie dopasowując kit do miejsca ubytku. Mało tego, warstwa malarska malowana przy pomocy farby olejnej ma swoją określoną grubość i te wszystkie faktury są wyrobione w warstwie olejnej. Nasze farby do retuszu mają mikroskopijną grubość i nie daje się nimi wyrobić faktur. Faktury wyrabiamy w tak zwanym kicie, który zastępuje jakby warstwę gruntu. To w nim wyrabiamy wszystkie te niuanse, które pozwalają nam dopasować również samą fakturą to miejsce uzupełniane do otoczenia. I tutaj już proszę spojrzeć, jak to wygląda po retuszu. I tutaj krok po kroku już przychodzimy do całej wystawy i do multiplikacji i do tego wszystkiego, z czym się spotyka konserwator, dotykając obrazów Gierymskiego. Kontynuacja pomarańczarki. Ona jest starszą siostrą swojej poprzedniczki, Żydówki z cytrynami, która jest własnością Muzeum Śląskiego w Katowicach. Często zadają mi Państwo pytanie, czy ona jest autentyczna. Tak, proszę Państwa, jest autentyczna. Mało tego, to ona jest pierwsza, a nasza jest druga. Dlaczego Gierymski malował dwa obrazy niemal takie same? Najprawdopodobniej jednak nie z powodów komercyjnych. To się zdarzało wielu malarzom. Ale u Gierymskiego to raczej nie komercja przeważała nad decyzją powtórzenia kompozycji, tylko inny zamysł. Bo proszę zobaczyć, teraz obiektywnie są to dwa absolutnie różne obrazy. Tylko kompozycja się powtarza, ale one mają zupełnie inny nastrój, zupełnie inny bagaż emocjonalny. Zupełnie inne środki malarskie zostały użyte. Pokazuję tutaj Państwu fotografię podczerwieni, na której bardzo wyraźnie widać różnicę między tymi dwoma obrazami. Jeżeli chodzi o Żydówkę z cytrynami, mamy niejaki problem, żeby określić jej stan techniczny i co jej tak naprawdę jest. Natomiast generalnie wiadomo, przeszła konserwację. Jak daleko idącą, trudno jest powiedzieć. Możemy zobaczyć, że ma inny rodzaj podmalowania. Ona jest podmalowana na szaro, nasza Żydówka z pomarańczami jest podmalowana na granatowo. I wyjaśniła się wtedy tajemnica tego paska, proszę Państwa. On jest taki jaśniejszy i mogą go wciąż Państwo zobaczyć na obrazie. Otóż Gierymski chciał podbić bielę, chciał, żeby były jasne partie, bardziej świetliste. Więc całą tą powierzchnię podmalował granatem. Natomiast używał bieli ołowiowej. Czegoś nie wiedział. Nie wiedział, że ona się uprzezroczystnia z czasem. I teraz mamy sytuację obecnie, która się nie przyśniła nawet Gierymskiemu. Odwróciło się. To partia niepodmalowana jest jaśniejsza w stosunku do partii podmalowanej. Nastąpiło zakłócenie jego koncepcji w zasadzie malarskiej w sposób nieodwracalny. Natomiast tutaj chciałabym Państwu zwrócić uwagę na ten charakterystyczny wzór takich rozstępów. On jest widoczny wszędzie. Już od poziomu rentgena poprzez podczerwień aż do ultrafioletu. Jak spojrzą Państwo gołym okiem, to też widać. Te rozstępy, one nie są wszędzie, one nie są na całej powierzchni, obejmują głównie partię pejzażową, są wypełnione retuszem. I teraz tak naprawdę nie wiadomo, czy kit, który tutaj jest, ponieważ powierzchnia jest gładka, czy kit, który znajduje się w tych rozstępach, jest aż do dna, czyli aż do płótna i wypełnia jakby ubytek warstwy malarskiej i gruntu, czy jest to tylko konserwatorskie zamaskowanie rozstępu w farbie. Nie będę namawiać konserwatorów w Katowicach, żeby się próbowali tego dowiedzieć namacalnie. Tak długo, jak stan tego obrazu pozwala na jego niedotykanie, to ja uważam, że należy tego nie robić i możemy się obyć póki co bez tej wiedzy, co tak naprawdę jej jest. Przyjdzie czas, to się dowiemy. Wybrałam dla Państwa taką fotografię opowiadającą o sposobie malowania. Bardzo bym chciała, że jak opuszczą Państwo tą salę i będą mieli jeszcze siłę i ochotę, żeby przejść się na galerię i zobaczyć wystawę, żeby na parę rzeczy zwrócili Państwo uwagę. Właśnie na sposób malowania, na faktury obrazów. One nie są przypadkowe. One są zaplanowane i one są specjalnie przez Gierymskiego zastosowane, żeby pokazać coś w swoich obrazach, żeby zrealizować jego zamysł. Dlatego powiedziałam, że każdy obraz jest inny, inny dobór środków i inny dobór materiałów. Tutaj zwróćmy uwagę na ten charakter i sposób budowy. Pociągnięcia pędzla płynną, rozrzedzoną spoiwem farbą i przenikające się, nakładane w kilku warstwach pociągnięcia pędzla. Spotkanie, którego konserwator nie przewiduje. Proszę Państwa, wiemy, ja się trochę będę posuwać chronologicznie, tak jak Państwo się również będą posuwać przez wystawę. To jest studium do altany. Generalnie bardzo interesujący obraz. Przede wszystkim może powiem o samym obrazie. Dlaczego on ma tutaj dodane dwa pasy płótna? Dlatego, że było to studium, które obejmowało tylko tego pana w peruce, stół i treliarz, tą partię zieleni. Taki był zamysł, taki był szkic. Gierymski w pewnym momencie dodał, prawdopodobnie już wtedy było studium gotowe księdza, dodał postać księdza, no, po czym możemy się zorientować, że jest to postać dodana. Proszę zobaczyć, że już w takiej fotografii, nawet w świetle rozproszonym tutaj widać, że coś się dzieje nie tak. Mamy to potwierdzenie w fotografii, w refraktografii, w podczerwieni, kiedy dokładnie możemy zobaczyć, że cała postać księdza jest namalowana na dokładnie skończonej warstwie malarskiej z tego treliarza, z partią Zieleni. I teraz, proszę Państwa, na czym polega problem dla konserwatora? Ano na tym, że po pierwsze ma dwa pasy płótna. W ultrafiolecie manifestują się ciemniej, ale i w oryginale manifestują się ciemniej. Proszę bardzo. Może to dodał jakiś konserwator? Ano nie, proszę Państwa, nie dodał ich konserwator, dodał je sam autor. I to jest pierwsza pułapka, na którą wpada konserwator. Dlatego, że pomimo zmiany kolorystycznej, to tutaj jeszcze trzeba pamiętać o jakby sekwencji powstawania dzieła. Najpierw powstało to, czas mija. Potem powstało to, zrobiło się nagle ciasno na obrazie, bo teraz proszę sobie wyobrazić tylko taki kadr. I obraz traci powietrze. No to co robi malarz dążący do perfekcji swojej kompozycji? Ano dodaje dwa pasy, które powodują, że obraz znowu może oddychać, ma przestrzeń i kompozycyjnie staje się prawidłowy. Dla Gierymskiego to nie był problem. Dodał na styk sklejone dwa pasy, zdublował obraz, naciągnął na nowe krosno i kontynuował warstwę malarską, tylko trochę później, dlatego ona ma trochę inny kolor. Natomiast pigmenty, które użył, znaczy farby, których użył, są dokładnie te same, bo to sprawdziłam, bo właśnie chciałam się przekonać, czy to na pewno są pasy dodane przez Gierymskiego. Potwierdzenie chemiczne otrzymałam, tak. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację nieszczęsnego konserwatora, który o tym nie wie, widzi zmienione pasy, widzi, że ten kolor jest inny. No i tak mówi, no tak, no obraz zdublowany jest, no takie dwa brudne, brązowe pasy, no to pewnie jakiś starszy kolega go po prostu do ramy poprawiał, prawda? Bo miał ramę i dla klienta na przykład zwiększył pole obrazu. Ale nie, to była optymalizacja przeprowadzona przez samego Gierymskiego i tak zamknięta kompozycja stawała się już nie studium, a gotowym obrazem. Teraz proszę Państwa, historia drobna związana z operami paryskimi w nocy. Widzą Państwo dwa obrazy o tej samej kompozycji, ale wyglądają inaczej. Tutaj w zasadzie nie wiemy, jak ta druga opera powinna wyglądać faktycznie. Możemy tylko prześledzić, jaka duża jest różnica budowy tych obrazów. Proszę Państwa, to jest obraz pierwszy, a to jest obraz drugi. Tutaj to są fotografie w podczerwieni. Te postacie zostały namalowane mokre w mokre, a tutaj został przeniesiony przy pomocy tej kratki rysunek i dopiero na to już w takiej przeniesionej kompozycji malarz opracowywał warstwę malarską. Jest ona bardzo specyficzna i dlatego daje te powiększenia specjalnie ze zbliżeniami warstwy malarskiej, żeby Państwo zobaczyli, jak bardzo dużą ewolucję ona przechodzi. Zobaczmy różnicę między tymi dwoma obrazami. Tutaj szklista, przejrzysta warstwa malarska i wtopione wysokie impasty kloszy. Tutaj jest to zupełnie inaczej nabudowane. Jest po pierwsze jeden duży taki impast z bieli ołowionej, na który potem dopiero są osadzone wyższe faktury. Proszę Państwa, konstrukcja pierwszej, bo będę się odnosić do tej pierwszej opery, jest bardzo specyficzna. Proszę zobaczyć, to jest jej warstwa malarska. Ona tak naprawdę wygląda jak taka popękana tafla kolorowego szkła. Dlaczego ona tak wygląda? Dlatego, że obraz jest tym samym od samego dna do samego przodu. Jest na bazie laserunków, w które malarz zatopił kolor i naniósł miejscami na obraz, dał im wyschnąć i kontynuował, albo jeszcze w mokrych laserunkach prowadził pędzel, z którego farba rozpływała się. Stąd te takie piórka są koloru zatopionego. Tak naprawdę na tym obrazie nie widać pociągnięć pędzla. I dopiero w najwyższych warstwach laserunków mamy taki bardziej konkretny kolor wprowadzony i zatopiony jakby w tym, w tych w górnych warstwach laserunków. Co to powoduje? Że warstwa malarska wygląda na taką szklistą, przejrzystą, ma wszystkie kolory, które w sobie ma zatopione, a jednocześnie uzyskuje pełną głębię. I proszę Państwa, to jest tak, że on niezwykle zwracał uwagę na barwę, na to, jak światło się rozchodzi od poszczególnych źródeł światła. Jesteśmy tak naprawdę otoczeni przez kolorową przestrzeń i atmosferę tego miejsca. Dla konserwatora, jaka tkwi pułapka w tego typu obrazie? Podstawowa. Obraz jest zbudowany od góry do dołu na bazie laserunków. Jeżeli trzeba wymienić wernik zwierzchni, to rozpuszczalnik, który działa na wernik zwierzchni, działa na wszystko pod spodem. I oczyszczenie go z warstwy werniksu wierzchniego i nietknięcie warstw kolejnych to jest bardzo trudne zadanie dla konserwatora. Jeżeli ktoś się nie zorientuje w czas, no to nagle się okazuje, że może mieć zabarwiony wacik. Gierymski. I proszę Państwa, to jest tajemnica drugiej opery. Druga opera miała pecha. Nie do konserwatora, do swojej własnej historii. Coś jej się przytrafiło i została zniszczona w dolnej partii. Zaraz to Państwo zobaczą lepiej. Tak się stało, że musieliśmy przeprowadzić konserwację opery numer 2, czyli tej opery z kratką i z przenoszonym rysunkiem. I stąd między innymi są różnice, które mogą Państwo zobaczyć w budowie warstwy malarskiej. My tak naprawdę nie wiemy, jakie było założenie malarza, jak ona pierwotnie wyglądała. Natomiast wiemy, że jest jej troszeczkę mniej niż troszeczkę więcej. Miała, jak do nas przyszła, to miała problem techniczny do gruntownego rozwiązania. Musieliśmy odwrócić proces starej konserwacji. Znowu, tak jak widzieliście Państwo przy okazji pomarańczarki, zabezpieczyliśmy lico. Musieliśmy usunąć dublaż, który tym razem był dublażem woskowo-żywicznym. Musieliśmy go usunąć mechanicznie, a potem chemicznie doczyścić. Te plamki, które Państwo widzą, to są stare łaty w tym obrazie wstawione. One nie są wstawione tak, jak my je teraz wstawiamy. One były tutaj wklejone na kit. Płótno było trochę grubsze i musieliśmy je wymienić. Tutaj właśnie koleżanka wycina brzegowo stare łaty, czyści jakby powierzchnię, przygotowując brzegi płótna do wstawienia nowych łat. Odbezpieczamy obraz i wklejamy nowe łaty. To jest dolna część obrazu, tutaj Państwo mogą to zobaczyć. Obraz został zdublowany i tu już Państwo widzą, a jeszcze trzeba było oczywiście uzupełnić kity i wyretuszować. To tak w skrócie. Jak widać, te reperacje były całkiem duże i to najprawdopodobniej dokładnie wtedy nastąpiło powierzchniowe ścienienie warstwy malarskiej. Także jak patrzymy na te obie opery, to trudno jest powiedzieć, jakimi zamiarami kierował się Gierymski. Kolejna niespodzianka, jeżeli chodzi dla konserwatora i dla państwa, myślę, również. Jak już się zorientowaliśmy, dodanie przez Gierymskiego kawałków płótna nie stanowiło dla niego żadnego problemu. Mamy tutaj siestę włoską z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Proszę państwa, ona przeszła całą ewolucję. Witkiewicz w pewnym momencie, kiedy wchodzi do pracowni Gierymskiego, mówi, że wisi takie płótno na haku, w którym jest kilka kwadratowych otworów. Nie było kilka, tylko był jeden otwór i to jest ten otwór. Natomiast obraz faktycznie przeszedł, no sporo przeszedł, zanim stał się tym, co możemy oglądać w tej chwili. Przede wszystkim miał inny kształt. Był zakończony owalnie, tak jak w tej chwili nasza druga siesta włoska. I co zrobił Gierymski? Ten obraz malował bardzo długo. I znowu w drodze optymalizacji, dążenia do ideału swojego projektu, w pewnym momencie stwierdził, że po pierwsze widziałby go jednak troszkę w innym formacie. Ale zanim to zrobił, to miał moment zawieszenia w ogóle pracy na tak zwanym haku. I wtedy posłużył się tym płótnem, wycinając z niego kawałek. Dlaczego ten? Trudno powiedzieć, mógłby wyciąć każdy inny, ale wyciął ten fragment obrazu, a co się z nim stanie, to zobaczą państwo na drugim płótnie. Jak po jakimś czasie stwierdził, że jednak skończy tą kompozycję, to w to miejsce wstawił łatę, na styk zresztą, powiększył kompozycję, dodając pas, rozprostował krajki tej pierwotnej kompozycji, dodał tutaj takie fragmenty w narożnikach płótna, całość została zdublowana i naciągnięta na krosno, a malarz skończył kompozycję. Nie odpowiada nam na pewne pytania podczerwień, bo widać tutaj inne świecenie, natomiast znacznie więcej informacji o konstrukcji tego obrazu możemy zaczerpnąć z fotografii rentgenowskiej. I to jest tajemnica siesty numer jeden. Proszę państwa, ten kawałek płótna, który sobie Gierymski wyciął z własnego obrazu, jest obecnie znany pod tytułem Paś Florencki. Tylko że Paś Florencki, proszę się do niego tak nie przyzwyczajać, że on tutaj niby był, bo jego tu nie było. Widzą państwo, że go tutaj nie ma w warstwie rentgenowskiej. Gierymski się posłużył tylko tą warstwą malarską, którą sobie tu wyciął, jako taką barwną podmalówką. Coś go w tym zainspirowało. A Paś Florencki jest na samym wierzchu. Tym niemniej jest kawałkiem siesty włoskiej. I tutaj też dokładnie widzimy, w jakim kształcie była pierwotna wersja siesty. Widać coś jeszcze, proszę państwa. Jest to jeden z nielicznych przykładów obrazów Gierymskiego, w którym posłużył się wcześniejszą kompozycją. A do czego? Do altany. Proszę zobaczyć, tutaj jest treliaż i jest kawałek sceny przy stole. Tylko że w formie poziomej. I to u Gierymskiego, u Aleksandra zdarza się niezwykle rzadko. Dlatego, że w większości wypadków korekty na jego obrazach to są korekty postaci, które czasami zamalowywał, czasami je przesuwał o 2 cm albo o 5, ale generalnej zmiany kompozycji, żeby wykorzystał jakby zupełnie inny obraz do namalowania czyli posłużył się po prostu jako płótnem, to takich przykładów w zasadzie nie mamy. To jest jeden z dwóch przykładów. Z takim problemem również spotykamy się w drugiej sieście, przy której mogą Państwo zobaczyć również, że malarz dodał pasy, płótna. Tym razem nie zmienił kształtu obrazu, natomiast powiększył obraz. Również rozprostował kromki, dodał pasy płótna. Obraz został również zdublowany i warstwa malarska nadal kontynuowana. Jaka czyha pułapka znowu na konserwatora? Proszę Państwa, to widać w zdjęciu pod czerwonym. To jest również widoczne w fotografii ultrafioletowej, że te przemalówki, które tutaj widzimy i które manifestują się tak ciemno, to nie jest praca konserwatora, bo do tej pory się przyzwyczailiśmy, że retusze manifestują się właśnie w postaci takich ciemnych plam. Tylko że nie w wypadku Gierymskiego. To znaczy oczywiście interwencje konserwatorskie również manifestują się w postaci ciemnych plam. Ale jak coś takiego widzi konserwator, to mu się wydaje, ponieważ ten obraz jest bardzo zbliżony w ultrafiolecie, którego tutaj nie ma, to wydaje mu się, że o, kolega coś tutaj naprawiał i jest to jakieś takie szerokie i można to usunąć. Tylko że proszę Państwa, to sam mistrz naprawiał siebie, a nie konserwator. I to są takie pułapki, o których jeżeli nie wiemy, to sprawiają konserwatorom bardzo dużo problemu. Tutaj też widzimy tą krajkę rozprostowaną. Miejscami zresztą na obrazie wciąż widać ślady po gwoździach. Natomiast również bardzo jasno możemy zobaczyć te pociągnięcia pędzla, które przechodzą płynnie, mówiąc nam, że ten pas dodany, ta rozprostowana krajka są dokładnie w momencie malowania czy tworzenia dzieła. Czyli teraz jeszcze raz reasumując, wyobraźmy sobie, że malarz, jakim był Gierymski, nie pracuje tylko zwyczajowo na licu obrazu, nie zajmuje go tylko sama warstwa malarska, kompozycja, kolor. On pracuje na całej materii tego obrazu, począwszy od podobrazia, od desek krosna, poprzez płótno, którym manipuluje, zmniejsza je albo zwiększa, dokleja pasy i kontynuuje pracę nad kompozycją. Mamy jeszcze jeden zadziwiający przykład. Cały czas, proszę Państwa, to jest XIX wiek, bo my w tej chwili jesteśmy sobie w stanie wyobrazić wszystko w obrazie. Widelec wbity też może być. Nóż też może być. I nie jedna rzecz może być przyklejona do obrazu. Ale tutaj proszę sobie wyobrazić malarza po szkole absolutnie klasycznego malarstwa. Jak bardzo miał uwolniony umysł, skoro nie tylko potrafił sobie poradzić z manipulacją materiałem płóciennym, ale dążąc do optymalizacji kompozycji, zrobił coś jeszcze. To jest Droga w Bronowica. Obraz, tak jak tutaj widzimy, płótno naciągnięte na krosno. Ale w pewnym momencie Gierymski stwierdził, że dobrze by było, gdyby kompozycja była dłuższa. No, był wtedy w Bronowicach, bardzo możliwe, że nie miał płótna albo nie miał warunków do tego, żeby zrobić powiększenie kompozycji za pomocą pasów płóciennych i zdublowania obrazu. No to jak sobie poradził? No sprytny był, wziął po prostu deski z płotu, jak się śmieje, zupełnie nieocheblowane i dobił je do krosna i kontynuował obraz. Wytworzyły się pewnego rodzaju podziały pionowe i obraz nagle się podzielił na trzy części. To, że w tej chwili to spękanie jest mniej widoczne, to konserwatorzy, proszę Państwa, nie Gierymski. Otóż była tutaj przerwa. No, oczywiście, że była, musiała być, bo jak się deski dokłada do płótna, to przerwa musi być. Gierymski doskonale sobie z tego zdawał sprawę. I co zrobił? No, wytworzyły mu się takie podziały pionowe. I tu proszę zwrócić uwagę już na obrazie, bo tego w tej chwili tak na slajdzie nie widać. Wzdłuż dolnej i górnej krawędzi. Po prostu pociągnął pędzlem wzdłuż krawędzi, co powoduje optyczne zamknięcie obrazu w pewnego rodzaju ramię. Jakby zrównoważenie kompozycji, zrównoważył te piony podziału, zrównoważył ciągnąc od wzdłuż krawędzi pędzlem, jakby zmieniając rytm w stosunku do środka kompozycji. I w ten sposób wytworzył bardzo zrównoważoną kompozycję obudowaną pewnego rodzaju ramką. To są drobne rzeczy w zasadzie, jeżeli chodzi o konserwację, ale proszę zobaczyć, jak dużo robią. Dlatego, że znowu kit jest założony troszeczkę szerzej i będzie pękał. To nie jest tak, że on nie będzie pękał, on zawsze będzie widoczny, bo tu jest konflikt materiałowy po prostu. Gierymski to wiedział, konserwatorzy niby też, ale konserwatorzy też czasami są estetami, więc próbowali coś zaradzić, ale się nie dało. A on to załatwił w bardzo prosty sposób. I tutaj mamy zbliżenie tej sytuacji. Proszę Państwa, takie rzeczy zaskakują konserwatorów. Ja pamiętam, jak żeśmy pojechały na kwerendę i zobaczyłyśmy odwrocie z panią Ewą Mickę-Broniarek, zobaczyłyśmy odwrocie tego obrazu, to śmiałyśmy się do rozpuku. Proszę Państwa, wracamy do faktur, wracamy do tych przemyślnych kompozycji, które tworzył dla nas Gierymski. Jest pewnego rodzaju taka zasada, że tam, gdzie jest cień, obraz staje się gładki, natomiast tam, gdzie jest jakikolwiek, czy światło odbite, czy światło jakby rozświetlające, czy omiatające jakąś przestrzeń, to natychmiast przybiera faktury. I teraz jak bardzo przemyślne są te faktury. Tutaj proszę zobaczyć taką fakturę pionową, która jest z tego fragmentu i to taki puentylizm, proszę Państwa, jak się spojrzy w szkle powiększającym i to mocno, to robi wrażenie niella. To są takie malutkie kropeczki czystych barw. Proszę mi wierzyć, ja nie wiem, jak on to namalował. Natomiast to w zasadzie wiemy już, jak namalował. To narzędzie pojawia się na kilku jego obrazach i to namalował grzebieniem. Bo jak mówimy namalował, to myślimy zawsze o pędzlu. Ale tu, jak powiedziałam, do tematu jest dostosowywany cała jakby gama różnych rzeczy. Sposób, narzędzia, materiały. Wszystko tworzy nowy twór, który ma zrealizować marzenie czy ideę tego, co urodziło się w głowie autora. To bardzo trudne jest zrealizować idealny zamysł. Ten obraz jest w ogóle pewnego rodzaju majstersztykiem. Bo proszę zwrócić uwagę, że jest zbudowany na bazie świateł, w którym nie można dostrzec dominanty. Oba świecenia, zarówno światła sztucznego, jak i naturalnego, tego nieba które jeszcze ma bardzo intensywne zabarwienie po zachodzie słońca, jest w zasadzie na jednym poziomie. Świecą dwa źródła, dwa bardzo różne źródła i te dwa bardzo różne źródła mają swój wpływ na otoczenie, które rozświetlają i na zabarwienie tego otoczenia. Do tego wszystkiego dostosowane są faktury, które mają podbić efekt plastyczny. Jeszcze na chwilkę do poprzedniego slajdu. Ten obraz również nierównomiernie pracuje, jeżeli chodzi o to, z czym się spotyka, z jakimi problemami spotyka się konserwator. Te faktury to są dwie różne grubości warstwy malarskiej, które poniekąd dzielą obraz na pół. Obraz pracuje troszeczkę inaczej górą, a inaczej dołem. To są zupełnie różne zagadnienia się tworzą, dodatkowe. A przy tym wszystkim cały czas mamy w pamięci, te obrazy są wrażliwe na wilgoć, temperaturę, rozpuszczalniki. Kolejna niespodzianka, którą nam przyszykował Gierymski, to są korekty kompozycji. I spotykamy się z taką sytuacją, tutaj jest ta pani, gdzie Gierymski bardzo skrzętnie ją ukrył, bo to my mamy podchodzić do ołtarza, a nie może nam zasłaniać widoku ta pani, która jakby przed nami klęczała. To my jesteśmy w to miejsce zaproszeni. Więc ją zamalował bardzo skrupulatnie. W takiej sytuacji konserwator nie ma wątpliwości. Jest ona zamalowana, ukryta, nawet są zimitowane spękania. Ale mamy i taką sytuację. I to już nie jest proste. Dlatego, że proszę zobaczyć, to są te postacie. Ona została przesunięta przez malarza i zamalowana. Jak zobaczyłam ten obraz po raz pierwszy, to moja interpretacja była taka: oj, zmienił się retusz konserwatorowi. I dopiero po czasie, po zastanowieniu się, po przeanalizowaniu tego, co widzę, doszłam do wniosku, że nie, to nie konserwatorowi się zmienił, tylko malarz zamalował to przy użyciu innego spoiwa i w innym momencie, dlatego że to zamalowanie przenosi również spękania jakby z warstw spodnich i jest to dokładnie ten sam człowiek i ten sam pies, tylko przeniesiony po prostu troszeczkę dalej. Ale taka sytuacja jest bardzo stresująca dla konserwatora, bo tak naprawdę nie wiesz, czym ma do czynienia. Prawda? Tutaj zostało to posunięte właśnie jeszcze o krok dalej, proszę Państwa. Trudno jest oceniać konserwatora w takich sytuacjach. Jak wyglądała przemalówka i korekta tej postaci? Czy tak jak na Świętym Marku, czy tak jak na grobowcach Scalierich, a może jeszcze zupełnie inaczej? To czarno-biała fotografia, którą Państwo widzą, to jest zdjęcie archiwalne. W latach 80. obraz został poddany pracom konserwatorskim i konserwator odkrył, że jest jeszcze jedna postać. Więc ją wydobył. Teraz z perspektywy czasu jesteśmy mądrzejsi. Ale proszę Państwa, to jest kwestia bardzo złożona. Dlatego, że jesteśmy mądrzejsi w tej chwili po roku badań nad Gierymskim. Bo wiemy, co on nam potrafi zrobić. Wiemy, jaki był niestandardowy. Wiemy, w jakie pułapki możemy wpaść. A i tak wiemy tylko część. Bo każdy następny obraz może nam sprowokować odkrycie kolejnej pułapki. Bo taki był Gierymski. Wszystko było możliwe. Brał każde narzędzie, które było mu pomocne do osiągnięcia efektu. I korekcje jego własnych obrazów następowały w bardzo różnym czasie. Proszę również pamiętać o czymś. Wielokrotnie te obrazy przechodziły konserwację i obraz jest bardzo unieczytelniony. Dlatego, że tutaj gdzieś jest jedna konserwacja, tu gdzieś zachodzi kolejna interwencja, tutaj gdzieś jest coś podklejone, tam gdzieś jest szeroki retusz. I nagle się okazuje, że patrzymy na coś, czego nie rozumiemy. I ocena postępowania konserwatora, który wydobył, że tak powiem, z tego poligonu postać, nie jest jednoznaczna. I nie byłabym za jego krytykowaniem. Trzeba zawsze wiedzieć więcej. A wiedzieć więcej, to mieć materiały do tego, żeby wiedzieć więcej. Tylko, że badania były prowadzone w tym roku. A my uczyliśmy się od każdego obrazu, który wchodził na stół konserwatora w pracowni. Mamy jeszcze jedną niespodziankę ze strony Gierymskiego. Mają Państwo do czynienia z obrazem, którego nie ma. My go pokazaliśmy na wystawie, ponieważ teoretycznie obraz jest, a praktycznie go nie ma. Obraz nie został przez malarza zaakceptowany i nie ma na nim miejsca, które zostałoby ukończone. Jest sumą zniszczeń nawarstwionej kompozycji, którą malarz poprawiał, ale nie poprawiał, jeżeli chodzi o przesunięcia kompozycyjne. Jakby cały czas mamy do czynienia z tą samą kompozycją, tylko z różnymi rozłożeniami jakby plam barwnych. I tutaj to, co Państwo widzą, to jest efekt niszczenia przez Gierymskiego tej partii nieba, bo tutaj mamy myty, on jest po prostu tutaj myty skutecznie. Natomiast tutaj mamy drapanie, ścinanie nożem i szlifowanie. To nie jest warstwa malarska. To jest efekt zniszczeń warstwy malarskiej. Obraz niespodzianka. Jest, a tak jakby go nie było. Proszę Państwa, warstwa malarska może być i taka. To już jest dosyć późny obraz katedra w Amalfi i mogą Państwo zobaczyć taką niezwykle daleko idącą precyzję wykonania każdego detalu. To jest prawie ulepiony obraz. Mam nadzieję, że udało mi się sprowokować Państwa do tego, że jak wejdziecie na galerię, to zaczniecie te obrazy oglądać troszeczkę inaczej. Jako niezwykłe konstrukcje, konstrukcje myślowe, konstrukcje, które mają nas wprowadzić w świat Gierymskiego, bo proszę Państwa, jak mówimy cały czas o obrazach, to ja mówię cały czas o człowieku. Obraz fizycznie jest kawałkiem drewna, płótna i warstwy malarskiej, trochą zeschniętej farby. Ale jeżeli patrzymy na niego, jeżeli jest w nim zaklęta myśl, idea, marzenie, to patrzymy na błysk myśli, talentu, geniuszu i życia człowieka. I to, co chroni konserwator, i to, co Państwo podziwiają, to jest człowiek. A obraz jest tylko materialnym śladem życia tego człowieka. Jego marzeń, pragnień, cierpień. Gierymski był genialny. Poprowadził malarstwo znacznie dalej niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Do dnia dzisiejszego możemy się od niego bardzo wiele nauczyć. Możemy się nauczyć wnikliwej obserwacji natury. zapamiętywania detalu, podziwu dla świata, podziwu dla natury światła, bo dla niego światło w tej pełnej gamie od nocy po zenit dnia było najważniejsze. To była magia, do której dążył i którą próbował ze wszystkich sił przekazać nam. I to jest, myślę, bardzo piękny prezent, który nam zostawił. A ja Państwu dziękuję i zapraszam na galerię.